Rozdział 42. Łódź zadrżała lekko, kiedy dno otarło się o piasek. Padł rozkaz. Wioślarze szybko wciągnęli wiosła, wskoczyli do wody i wyciągnęli szalupę na brzeg. Rejwan wstała i przeszła za Imendżą na dziób. Razem przeszły na plażę i ruszyły ku grupie ciemnoskórych, bezwłosych mężczyzn. Nie trudno było dostrzec wśród nich przywódcę. Król Elai nie nosił ubrania, poza parą krótkich spodni z materiału podobnego barwą do jego skóry, jednak całe ciało miał obwieszone biżuterią. Ze złotych łańcuchów zwisały wysadzane klejnotami medaliony w kształcie morskich stworzeń. Połączone rzeźbione muszle, polerowane tak, że lśniły niczym tęcze, tworzyły coś w rodzaju kamizelki. Wszystkie te ozdoby musiały sporo ważyć, ale utrzymywał dumną postawę z wyprostowanymi plecami i ramionami. W dłoni trzymał włócznię, która mimo, że przystrojona złotem i klejnotami, wyglądała jakby bez trudu mogła wytrzymać nie tylko ceremonialne zastosowania. Miał niechętną minę. Rejwan skryła uśmiech. Imi uprzedzała ją przecież, że ojciec wrogo odnosi się do cudzoziemców. Wokół króla stanął pierścień wojowników Elai. Wszyscy mieli zbroje i groźne miny. Wszyscy ściskali włócznie. Imendża podeszła do tego kręgu i zatrzymała się. Najbliżsi wojownicy odstąpili, przepuszczając ją i Rejwan do środka. Bądź pozdrowiony, Aisie, królu Elai, powitała go. Witaj, Imendżo, drugi głosie Pentadrian, powiedział. Przybyłam tu, jak żądałeś. Czy księżniczka Imi wróciła do ciebie? Tak, wróciła. Miło to słyszeć, uśmiechnęła się Imendża. Odprowadziłabym ją aż do twojego boku, ale rozumiem, że macie powody, by nie ufać nieproszonym gościom. Król zmarszczył czoło jeszcze bardziej. Jestem wam wdzięczny, że przywieźliście ją do domu, oświadczył oficjalnie. Prosiłem o spotkanie tutaj, bym mógł przekazać podziękowania za to, że uwolniliście ją z rąk tych, którzy chcieli zrobić jej krzywdę, i za odprowadzenie jej do nas. Uniósł rękę. Jako nagrodę przynoszę wam to. Wojownicy za jego plecami rozstąpili się, przepuszczając kilku równie groźnie wyglądających mężczyzn. Ci nieśli pakunki. Zatrzymali się przed królem i rozwinęli je, ukazując pięknie kute złote i srebrne naczynia, wypełnione po brzegi biżuterią, szlachetnymi kamieniami, rzeźbionymi muszlami oraz, jak na ironię, suszonymi morskimi dzwonkami. Na ten widok Rejwan przeszył dreszcz podniecenia. Są przepięknie wykonane, przyznała Imendża. Bardzo jesteś szczodry w tych wyrazach wdzięczności, ale nie jestem pewna, czy mogę przyjąć te dary. Nie przybyliśmy tutaj po nagrody. Dostatecznym podziękowaniem jest pewność, że Imi bezpiecznie wróciła do domu. Król spojrzał zdziwiony. Więc dlaczego nie odpłynęliście, kiedy już do nas wróciła? Dlaczego zostaliście tutaj i nie pożeglowaliście z powrotem do domu? Chciałam mieć pewność, że Imi jest bezpieczna. Nie mogłam odpłynąć, nie wiedząc, czy znowu jest z rodziną. Teraz, kiedy widzę, że tak się stało, odejdę stąd zadowolona, że wykonałam to, co obiecałam. Wcześniej jednak mam tu pewne rzeczy należące do twojej córki, których nie mogła ze sobą zabrać, kiedy płynęła do miasta. Obejrzała się i skinęła na czekających marynarzy. Wyjęli z łodzi skrzynię darów, od Nekauna i ponieśli ją do króla. Rejwan uśmiechnęła się, rozbawiona wyjaśnieniem, że wszystko to należy do Imi. Gdyby Imendża powiedziała królowi, że to dla niego, z łatwością mógłby odmówić przyjęcia darów. Teraz nie mógł. Marynarze weszli w krąg wojowników i ustawili skrzynię przed królem. Jeden z nich odsunął rygiel i otworzył wieko, po czym wszyscy skłonili się Aisowi i wrócili do łodzi. Król zmarszczył czoło, widząc zawartość kufra. To wszystko należy do mojej córki? Imendża uśmiechnęła się. To dary od przywódcy mego ludu, Nekauna, pierwszego głosu. W mojej krainie mamy zwyczaj, by obdarowywać naszych gości z królewskich rodów. W przypadku Imi dopełnienie tej tradycji było prawdziwą przyjemnością. I chociaż zbrodni i porwania nie dokonali nasi obywatele, jednak spędziła trochę czasu jako więzień na naszej ziemi. Nekaun uznał, że należy jej to wynagrodzić. Król Ais pokiwał głową, spoglądając w zadumie na zawartość skrzyni. Po chwili zwrócił się do Imenji. Na mojej ziemi dobre uczynki są nagradzane. Zabierz moje dary do waszego przywódcy i przekaż mu je wraz z podziękowaniami. Tak uczynię, a ze swojej strony także składam podziękowanie w jego imieniu. Umiejętności waszych rzemieślników zrobią na nim wrażenie równie wielkie jak na mnie. Raz jeszcze skinęła na marynarzy, polecając im zapakować skarby Elai i przenieść je do szalupy. Kiedy wyszli z kręgu wojowników, znowu spojrzała na króla. Imi mówiła, że wiele kłopotów sprawiają wam piraci. Zaproponowałabym pomoc, gdybym wiedziała, że ją przyjmiecie. Jak możecie nam pomóc? Może ucząc was tego, co wiemy o magii, o sztuce wojennej, czy po prostu budowy ufortyfikowanych wiosek, albo sprzedając wam broń. A co by wam z tego przyszło? Piraci atakują statki przewożące towary pomiędzy Ithanią Północną i naszymi krainami. Wskutek tego nasi kupcy ponoszą wielkie straty. Przysłanie tu flotylli statków patrolowych byłoby niepraktyczne i kosztowne, nawet gdyby istniał odpowiedni port, mogący im służyć jako baza. Gdyby wasi ludzie stali się dostatecznie silni, by się bronić, w końcu mogliby nam pomóc zwalczać to zagrożenie. Wiem, że nasi kupcy dobrze by zapłacili za taką pomoc. Król przyglądał się jej sceptycznie. Ty tak mówisz. Ja myślę, że raczej nas okradną. I męża pokiwała głową. Mądrze czynisz, rozważając taką możliwość. Groźba, że będą wzięci za piratów, zmusi większość kupców do uczciwości, ale w takim przedsięwzięciu musisz być jednocześnie ostrożny i sprytny. Albo w ogóle go nie rozpoczynać, dumnie wysunął podbródek. Dziękuję, że oddaliście mi córkę i mężo z Pentadrian. Musicie stąd odpłynąć przed południem. Tak uczynimy, oczywiście, zapewniła go i męża. Gdybyś w przyszłości chciał wrócić do negocjacji, szukaj statku z czarnymi żaglami. Na pokładzie będzie sługa bogów, ubrany tak jak ja. Przekażę mi wiadomość od ciebie. Odwróciła się i ruszyła do łodzi. Rejwan szła za nią, z trudem hamując odruch, by obejrzeć się i zobaczyć minę króla. Pewnie nadal marszczy czoło i wypina pierś, myślała. Nie poszło źle, prawda? Spytała Imenja. Rejwan zerknęła na drugi głos. Nie wiem, co wyczytałaś z jego myśli? Głównie podejrzliwość. Nie ufa żadnym ziemiochodzącym. Nawet tym, którzy oddają mu córkę? Nam zwłaszcza. Nieufność to jego siła, ale wiem, gdzie leży jego słabość. Co to takiego? Jego córka obwinia siebie o jej porwanie. Widziała więcej świata, niż on potrafi sobie wyobrazić i wróciła lepiej poinformowana od niego. Teraz trwa w nim ciężka bitwa pomiędzy wyrzutami sumienia, zwyczajem spełniania jej kaprysów i świadomością, że nigdy nie będzie zadowolona, tkwiąc w mieście jak w więzieniu. Przegrana bitwa? Na to liczę, uśmiechnęła się Imenja. Charakter miasta Karien nie zmienił się od ostatniej wizyty Emeral. Budynki wszelkich kształtów i rozmiarów mieszały się ze sobą, tworząc rozległą metropolię na obu brzegach niewielkiej i brudnej rzeki. Przez ostatnie kilkaset lat miasto niemal dwukrotnie powiększyło swój obszar, jeśli miałaby osądzać po tym, co widzieli z łodzi. Gdzie chcecie zejść na ląd? Spytała Emeral, oglądając się na pasażerów. Szalina zerknęła na męża. Nie zacumujesz przy głównym nabrzeżu? Zapytał Tarszeni. Mogłabym, ale opłata cumownicza byłaby całkiem solidna. Te mniejsze pomosty są tańsze. Z tego, co pamiętam, nabrzeże znajduje się blisko głównego rynku, gdzie przemawia mędrzec. Chcielibyśmy zejść na brzeg jak najbliżej. Jeśli zapłacimy za miejsce przy nabrzeżu, pójdziesz z nami, by go posłuchać? Emerald zastanawiała się przez chwilę. Jakaś jej część pragnęła jak najszybciej płynąć w górę rzeki, do czerwonych jaskiń. Jednak inna czuła zaciekawienie tym mędrcem. Podróż tutaj trwała długie miesiące. Jaką różnicę zrobi dodatkowe pół dnia? No dobrze, zgodziła się. Pójdę z wami i zobaczę, o co tyle zamieszania. Wkrótce dotarli do granicy głównego portu i znaleźli miejsce wśród zatłoczonych nabrzeży i pomostów. Pomogła rodzinie przenieść bagaż z łodzi do miasta. Ulice były wąskie, a wiele z nich zadaszono, by chronić przechodniów przed słońcem pustyni. Prowadziły we wszystkich kierunkach, według wzoru niezrozumiałego ani dla niej, ani dla Tarszeniego. Na przemian stały tu domy, składy, sklepy, świątynie i baraki. Domy te nie zostały zbudowane równolegle do innych, więc ulice miały zmienną szerokość. Na szczęście mieszkańcy byli przyjaźni i chętnie wskazywali drogę. Emerald i jej pasażerowie wyszli z wąskiej, zatłoczonej uliczki i znaleźli się na otwartej przestrzeni. Główny rynek nie był zbyt duży w porównaniu z rynkami innych miast, ale po ciasnocie uliczek wydawał się ogromny. W rogu zebrał się spory tłumek. Oczy Tarszeniego błysnęły z podniecenia. Znaleźli niedaleko kwaterę i wytargowali ledwie akceptowalną cenę. Oboje z żoną niecierpliwili się, by wreszcie zobaczyć człowieka, o którym wieści skłoniły ich do tak dalekiej podróży. Kiedy tylko zostawili w wynajętym pokoju swoje rzeczy, wrócili na rynek i podeszli do grupy słuchaczy. Dorośli nie mogli się już doczekać. Ich starszy syn wydawał się tylko podniecony gwarem dookoła, a maluch mrugał sennie oczami. Tłum na obrzeżu grupy nie był zbyt gęsty. Tarszeni zwolnił, ale po chwili przecisnął się dalej. Emerald nie widziała obiektu zainteresowania zebranych, ale słyszała go całkiem wyraźnie. Wszyscy jesteśmy dziełami Stwórcy, grzmiał donośnie. Wy, ja, ten kapłan, o tam, Arem ciągnący wasz wóz i Rein, którego dosiadacie. To wszystko jego stworzenia. Ptak, który śpiewa, i owad, który kąsa, są jego dziełem. Nędzny żebrak, bogaty kupiec, królowie i cesarze tego świata, kapłani i wyznawcy wszystkich bogów, obdarzeni i nieobdarzeni, wszyscy są jego stworzeniami. Sami bogowie są... Głos zamilkł i Emerald usłyszała inny, słabszy i niewyraźny. Nie, odparł mędrzec. To nieprawda. Studiowałem teksty i szukałem mądrości we wszystkich religiach. Żaden Bóg nie twierdził, że stworzył świat. A przecież świat musi mieć stworzyciela. Stwórca. Emerald niemal zrozumiała kolejne pytanie. Postanowiła przebić się bliżej mówcy, porzucając zasłuchaną rodzinę. Istnienie świata jest wystarczającym dowodem. Tylko istota wyższa. Tak, zgadza się. Stwórca stworzył też istoty, które uważamy za złe. Ale dlaczego uważamy je za złe? Bo zabijają? Karmuk zabija i zjada inne zwierzęta, a jednak trzymamy karmuki w domach. Rein zjada rośliny, a to przecież także żyjące stworzenia. Boimy się Leramerów i Wornów, bo mogą nas zabić, ale nie czynią tego ze złości, lecz z głodu. Nie lubimy ich, ponieważ pożerają nasze stada. Ale to niewygoda, nie zło. Nastąpiła przerwa. Potem słychać było parsknięcie. Kiedy dwaj ludzie obok niej nagle przesunęli się trochę, zauważyła przystojnego młodzieńca stojącego na drewnianej skrzynce, Wznosił ręce, szykując się do kontynuowania przemowy. Znieruchomiała zaskoczona, że mędrzec jest taki młody. Podeszła jeszcze bliżej. Też byłyby złe. Dlaczego walczymy między sobą? Tego nie wiem. Dlaczego świat nie jest doskonały? Dlaczego od samych narodzin nie pojmujemy, nie rozumiemy wszystkich jego części? Najwyraźniej Stwórca tego nie zaplanował. Stwórca uczynił świat zmiennym. Może po to, byśmy mieli po co się starać. Emeral zatrzymała się, widząc, że jest coraz bliżej grupki kapłanów i kapłanek. Wśród nich znalazł się nawet wysoki kapłan. Wprawdzie kilkoro cyrklian marszczyło niechętnie czoła, jednak inni słuchali z zaciekawieniem. Na mnie spadła próba zrozumienia Stwórcy, mówił dalej mędrzec. Wszystkich was zachęcam, by się do mnie przyłączyć. Nie proszę was, byście z czegokolwiek rezygnowali. Z żadnej rodziny, majątku, zawodu, władzy, ani nawet religii. Uwierzcie w Stwórcę, a wtedy wszyscy razem, mężczyzna i kobieta, bogacz i biedak, obdarzony i nie, wspólnie możemy się starać o rozwiązanie niektórych tajemnic życia. Długo jeszcze przemawiał w tym samym stylu. Słuchacze odchodzili, a inni zajmowali ich miejsca. Emeral wycofała się przez tłum do Tarszeniego z rodziną. Zauważyła, że cyrklianie zniknęli. Dwójka pentadrian także już odchodziła. Nie widzę żadnych tkaczy snów, pomyślała. Tarszeniemu oczy błyszczały z podniecenia. Muszę przynieść moje pergaminy i tusz, szepnął. I co o tym myślisz? Zwrócił się do Emeral. Wzruszyła ramionami. Interesujący pomysł. Już to mówiłaś. Mówiłam też, że jeśli nie potrafi tego udowodnić, większość nie zwróci na niego uwagi. Czy istnienie świata nie wystarczy jako dowód? Nie, odparła szczerze. Nie wydaje mi się, by cyrklianom podobał się pomysł, że jakaś istota wyższa stworzyła ich bogów. Tarszeni wyszczerzył zęby. A kogo obchodzi, co myślą cyrklianie? Emeral roześmiała się głośno. Rzeczywiście. Z uśmiechem im się przyjrzała. Myślę, że czas już się rozstać. Podróż z tobą to była prawdziwa przyjemność, zapewniła Szalina. Dla mnie również, odpowiedziała Emeral. Dziękuję za to, że nas przewiozłaś, rzekł z powagą Tarszeni. I za uratowanie nas przed tymi złodziejami w tunelu pod przesmykiem. Gdybyście mi nie powiedzieli o tunelu, musiałabym sprzedać swoją łódź, przypomniała mu Emeral. Więc to dzięki wam nie zostałam okradziona, tak samo jak wy dzięki mnie. Zaśmiali się oboje. Dokąd teraz popłyniesz? W górę rzeki. Sprawy rodzinne. Tak można je określić. Podobnie jak wy, ja również chcę się spotkać z kimś, o kim wiele słyszałam, ale kogo nie poznałam osobiście. Mam więc nadzieję, że będziesz równie zadowolona ze spotkania jak my. Żegnaj, Emmeo, i niech sprzyjają ci wiatry. Żegnajcie, odparła Emeral. I zapamiętajcie moją radę. Jeśli zacznie prosić was o pieniądze, nie oddawajcie ani jednej monety więcej, niż możecie sobie pozwolić. Spotykałam już fałszywych mędrców i wiem, jacy bywają sprytni. Będziemy ostrożni. Emeral odwróciła się od nich z uśmiechem i ruszyła do doków, do swojej małej łodzi, by rozpocząć ostatni etap wyprawy do Czerwonych Jaskiń.